Studencka. 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 Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Was serdecznie w studenckiej popołudniówce 23 listopada, jak zwykle w poniedziałek po 16.30 w naszym studio.
Roman.
Oraz Piotr.
Wszyscy razem oczywiście. I ojciec Dariusz. Dzisiaj porozmawiamy o wiadomościach. Wiadomościach nie tylko tych z TVP, ale w ogóle o serwisach informacyjnych. Zresztą posłuchajmy, jak to było 20 lat temu, jak redaktor Wojciech Reszczyński zapowiadał pierwsze wydanie wiadomości.
Listopada, sobota, wiadomości. Dobry wieczór. Mam nadzieję, że program ten będzie zdobywał z dnia na dzień Państwa zaufanie. Wiadomości w naszym nowym dzienniku będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale zawsze prawdziwe.
I am so secure in us. I've got a heart at ease and a mind at rest. When it comes to you and I, there's no need to second guess. And whether it rains or whether it shines, says you're gonna stay. Whether it's day or whether it's night, it's always the same. It's easy 'cause I know. You set my heart alight. You set my soul ablaze. I don't need the well to dry to know the treasure that I have. And it's the certainty that frees my heart to fly. In a world of constant change, I am sure of you and I. And whether it's stormy or whether it's fine, and amidst all the hate,
przed chwilą mieliśmy okazję wysłuchać zapowiedzi pierwszego wydania wiadomości 20 lat temu, 18 listopada. Wiadomości te poprowadził redaktor Wojciech Reszczyński, prezenter Teleekspresu, założyciel Radia Wawa, wiceszef Informacyjnej Agencji Radiowej i publicysta. Redaktor Wojciech Reszczyński jest dzisiaj naszym gościem. Witamy serdecznie, panie redaktorze.
Witam, szczęść Boże, witam.
Panie redaktorze, w naszym studio są również studenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Asia, Roman i Piotr, którzy w związku właśnie z tym wydarzeniem sprzed 20 lat chcieli z panem porozmawiać i mają kilka pytań.
No bardzo proszę.
Panie redaktorze, ja mam może pierwsze pytanie w związku z tą właśnie wypowiedzią, która padła no już blisko 20 lat temu. Czy obecnie prezenter telewizyjny bądź radiowy z czystym sumieniem mógłby powtórzyć to zdanie, które padło 20 lat temu? Czy pan, pracując w telewizji, powtórzyłby jeszcze raz to samo zdanie?
No, bym się trochę zastanowił jednak. Po pierwsze, no musiałbym mieć tyle lat, co wtedy, a więc i trochę mniej wiedzy i doświadczenia. Przez to zachowałbym ten sam stopień naiwności. Szczerze mówiąc, ja nie lubię wracać do tamtych czasów i przypominać sobie, ponieważ ta moja zapowiedź, warto by ją było tutaj zacytować. Ja powiedziałem, najkrócej mówiąc, wiadomości, no witam Państwa, mam nadzieję, że to będzie wiarygodny program i mam nadzieję, że wiadomości będą dobre lub złe, oby tych ostatnich jak najmniej, ale żeby zawsze były prawdziwe. No, to była taka właśnie próba uwiarygodnienia czegoś, co nie mogło być wiarygodne w tamtych czasach. Wierzyłem, że telewizja publiczna, programy informacyjne będą służyły społeczeństwu, czyli telewizjom, nie władzy. Niewiele wiedziałem, do jakiego stopnia ten proces transformacji został już ustalony, ułożony i jakie zadania powierzono mediom. One miały uwiarygadniać ten układ sił, ten sojusz między komuną a elitami, tymi, z którymi porozumiano się przy okrągłym stole. No, 20 lat temu stale obecny był rzecznik prasowy MSW, a więc służby. No, dzisiaj widzimy, że te służby też jeszcze nie zrezygnowały ze swojego wpływu na media. Jaki ten wpływ jest, to nie wiemy, bo przecież nadal nie ujawniono nam zasobu tego zbioru zastrzeżonego, który jest w IPN-ie, w którym zawarte są dane dotyczące ludzi dawnych służb, dziś funkcjonujących i w mediach, i w biznesie. A więc dzisiaj bym się trochę zastanowił.
Panie redaktorze, wspomniał pan, że nie lubi wracać do przeszłości, do tamtych czasów. A ja mam takie pytanie, może jednak chciałby pan troszeczkę powspominać i opowiedzieć nam, jakie były pana początki, jakie pan miał obawy w związku z wkraczaniem w to dziennikarstwo, w ten zawód dziennikarza.
Tak. No, te obawy, zawsze miałem tego typu obawy, że nie zostanę wykorzystany. Bałem się, czy zostanę wykorzystany, moja twarz, moje nazwisko do jakiejś gry. Czy jakieś siły, ludzie, kierownictwo nie posłużą się moją twarzą, moimi słowami, moją wiarygodnością? Czy nie zostanę wykorzystany? Tego się zawsze bałem. W pewnym sensie to zostało już sprawdzone w 86 roku przy okazji Teleekspresu. Program zyskał wielką popularność. Ja też ten program prowadziłem i zaczynałem. I pracowałem tam codziennie. On otworzył się na świat, zaczął mówić o rzeczach, o jakich nie mówił dziennik telewizyjny czy inne programy telewizyjne. No a potem do tej młodzieży dosiadł się generał Jaruzelski, którego nikt z naszej strony go nie zapraszał. No, chodziło o przeprowadzenie referendum, więc niezapraszany przyjechał, by usiąść koło tych wiarygodnych ludzi, koło tych sympatycznych twarzy i w ten sposób jak gdyby trochę zabrać tego przyjemnego klimatu i zabrać i ukraść, no po prostu ukraść. Tak to wygląda, takie są mechanizmy i tego się najbardziej bałem, tego wykorzystania. Zwykle się robiło w tamtych czasach, jeśli była jakaś zmiana polityczna, to wtedy się wyrzucało program, tytuł, zmieniało się tytuł, nazwę, przychodziły nowe osoby i już mieliśmy uwierzyć, że to jest coś nowego, że to jest jakaś nowa jakość. Czasem mechanizmy pozostawały te same.
Ja jeszcze mam pytanie, jeszcze jedno pytanie odnośnie tego pierwszego wydania Wiadomości. Jaka atmosfera mu towarzyszyła? Bo na pewno było swego rodzaju napięcie, ale jak to wyglądało? I jak po 20 latach, jak się to zmieniło? Jak to wygląda teraz, a jak wyglądało wtedy?
No, atmosfera, napięcie olbrzymia nieufność. Wielkie napięcie, dlatego że pojawiają się osoby, które mają czyste ręce, czyste sumienie, chcą robić dobry, wiarygodny program informacyjny, ale te osoby, które się skompromitowały w tym zawodzie, wcale nie chcą odejść. Przychodzą nowe władze, o których wiemy, że one reprezentują solidarność, że będą wprowadzały zmiany. Tymczasem okazuje się, że one tych zmian nie wprowadzają. Robią wszystko, żeby utrzymać status quo. Tylko że my wtedy, 20 lat temu, nie wiemy, że to są byli współpracownicy SB. Bo Andrzej Drawicz był takim współpracownikiem SB i wielu, wielu ludzi w tym zawodzie, dziennikarze, byli współpracownikami tajnych służb. No więc czekamy na zmiany, zmiany nie następują. Poza tym nieufność między ludźmi, między pracownikami. Dziennikarze, członkowie PZPR tworzą jedną grupę. Dziennikarze, którzy z tym PZPR-em nigdy nie było po drodze, do partii nie należeli, no, tworzą inne środowisko, wzajemna nieufność. No i gdzieś tam w tle, w tyle jakiejś służby, jakieś interesy, tu wiadomość jedną nadać, jednej nie, innej nie nadać, tę tak ukierunkować, a tę nie ukierunkować. Jednym słowem, no, trudne czasy, trudne czasy. Dzisiaj jest może o tyle łatwiej, że jest duża konkurencja i pewnych rzeczy nie da się ukryć przed społeczeństwem.
Właśnie, a jak wiele zmieniło się w ciągu tych 20 lat? Jaka atmosfera teraz towarzyszy tworzeniu wiadomości, informacji?
Młodym ludziom jest zdecydowanie łatwiej, bo jest to konkurencja, są media prywatne. Dzisiaj trudno sobie wyobrazić, by jakaś informacja, jakieś wydarzenie zostało ukryte przed społeczeństwem, ale jest możliwa pewna zmowa, niekoniecznie zmowa spisana. Ta zmowa może wynikać z pewnego podobnego podejścia do pewnych procesów, zjawisk społecznych. Często to widzimy, że media potrafią jak gdyby się umówić i zaprezentować jakiś temat w sposób bardzo podobny, albo go w podobny sposób eksponować, albo w podobny sposób go tonować, żeby zmniejszyć jego znaczenie. Tym niemniej wiadomości się nie da ukryć w dzisiejszym współczesnym świecie, bo jak nie telewizja, to internet. I to jest dobre. Ale teraz postulat, ten mój postulat sprzed wielu, wielu lat, no też pozostaje ciągle aktualny. Oddzielenie informacji od komentarza. Ciągle te dwie formy są mylone i przez to ludziom trudny i zrozumieć jest rzeczywistość. A informacja to informacja, powinna być krótka, pozbawiona jakichś niepotrzebnych opisów, emocji. A komentarz to komentarz. No nadal te formy są mylone, szczególnie w programach telewizyjnych.
Panie redaktorze, czynny jest nasze gadu-gadu, numer 8892309, 8892309. Mateusz zadaje także panu redaktorowi pytanie, czy istnieje dzisiaj cenzura medialna?
Dzisiaj nie ma oficjalnej cenzury, tak jak tamtej, która funkcjonowała dzięki ustawie. Była zapisana ustawa. W tej ustawie było napisane, co wolno, czego nie wolno. Dzisiaj nie ma ustawy, nie ma cenzury, ale jest coś takiego jak neocenzura, a tym czymś jest poprawność polityczna, która nakazuje tak, a nie inaczej mówić, używać takich, a nie innych słów. A więc nie ma jakichś zapisów, ale one w praktyce jednak występują. Jest forma neocenzury, to jest forma wpływu, presji na te media. Polityczna poprawność, tak. Widać ją w mediach bardzo często.
Wspomniał pan tutaj o informacjach, o różnicy między czystą informacją a komentarzami. Jak pan ocenia współcześnie budowane informacje? I czy to nie jest tak, że na przykład media podają nam większość informacji, które w zasadzie do niczego nam nie są potrzebne? Na przykład, że w zoo urodziło się nowe lwiątko, czy coś w tym rodzaju. Jak pan to ocenia? Jak w pana oczach wyglądają media i serwisy informacyjne pod tym względem?
Tak ogólnie. No, inaczej to wygląda w radiu, inaczej wygląda w telewizji. Telewizja ma z tym największe problemy. I programy telewizyjne stają się swoistymi programami rozrywkowymi. Informacyjne programy telewizyjne to są takie showa. Show ma być. A więc...
Czyli na przykład więcej wizji niż konkretów. Sam obraz i muzyka, tak?
No tak, jest właściwie informacji w dzienniku, w tych wiadomościach o 19.30 jest moim zdaniem na 5 do 7 minut. I mógłby się ten program skończyć. A potem rozpocząć drugi pod tytułem komentarze z kraju i ze świata i różne Michałki, wtedy byśmy tam to zoo umieścili i inne ciekawostki, które ludzie lubią oglądać, no jakieś tam zwierzę o dwóch głowach, czy latem jakieś tam poszukiwanie smoka i tak dalej. No więc one, a tymczasem one są takimi programami, gdzie jest wszystko zawarte i to jest moim zdaniem niepotrzebne. W radiu jest trochę inaczej, w prasie jest trochę inaczej.
Panie redaktorze, jeszcze takie pytanie. Studiujemy dziennikarstwo, przygotowujemy się do stawania się, do bycia dziennikarzem. I czy ma dla nas Pan jakieś takie rady? Albo czy mógłby Pan określić, czy istnieje coś w rodzaju dekalogu dziennikarza? Jakichś takich utartych zasad, którymi powinien kierować się dobry, prawdomówny dziennikarz?
No jest taki dekalog, jest przecież kodeks etyki dziennikarskiej, a są dwie organizacje dziennikarskie, mają te kwestie jakoś unormowane, trochę w różny sposób, no. Podstawową rzeczą jest mówienie prawdy. Ale czy to akurat jest specyfika kodeksu dziennikarza? No, tak nas chyba rodzice wychowują. Tak powinna wychowywać szkoła. A ten nakaz to jest też nakaz wynikający z Ewangelii. Mamy mówić prawdę. Mamy pokazywać świat zgodny z rzeczywistością. Nie jest to proste. Rzeczywistość może być dosyć skomplikowana, ale mamy dołożyć starań, żeby pokazać ją w sposób jak najbardziej prawdziwy, żeby przybliżyć tę prawdę ludziom.
No właśnie, z tą prawdą jest bardzo różnie i wydaje mi się, że tutaj powinien swój udział mieć media katolickie. Jak pan ocenia sytuację mediów katolickich w Polsce współcześnie?
No, media katolickie mają jeszcze dodatkowy obowiązek, bo oprócz obowiązku mówienia prawdy istnieje Kościół z jego niezmiennymi prawami. Trudno sobie wyobrazić, żeby media katolickie manipulowały, zmieniały rzeczywistość, okłamywały. Dlatego zadanie mediów katolickich jest pierwszorzędne. Z tego co wiem, inne media bardzo przychylnie patrzą na dziennikarzy wywodzących się z tych środowisk, dlatego że ludzie, którzy pracowali w środowiskach mediów katolickich, są przyzwyczajeni do tego, obcują z tym na co dzień. Także to jest dla pracodawcy rzecz niezwykle obiecująca, taki młody człowiek, który nie ma problemów z mówieniem prawdy. Także wasza szkoła, zdaje się, też jest poszukiwana wśród pracodawców. Uczniowie dzwonią. Muszę się trochę przemieścić w inne miejsce. Zdaje się, że macie oferty od mediów prywatnych również i to też wynika z tego, że te... Że młodzi ludzie uczą się, wychowują się w dobrej atmosferze, która sprzyja przekazywaniu prawdy.
Dokładnie tak, panie redaktorze. Bardzo dziękujemy za udział w tej naszej audycji. Krótki udział i za te rady i wskazówki, które daje pan, czy teraz, czy także poprzez spotkania ze studentami Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję także za rozmowę.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był redaktor Wojciech Reszczyński, pierwszy prowadzący telewizyjne wiadomości, prezenter Teleekspresu, założyciel Radia Wawa, wiceszef Informacyjnej Agencji Radiowej i publicysta.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
W środowym meczu towarzyskim piłkarska reprezentacja Polski pokonała w Bydgoszczy Kanady 1-0. Jedyną bramkę w tym spotkaniu zdobył efektownym strzałem w 18 minucie Maciej Rybus. Było to pierwsze zwycięstwo kadry prowadzonej przez Franciszka Smudę i zarazem ostatnie spotkanie w 2009 roku. Drużyna Urugwaju jako ostatnia wywalczyła awans do przyszłorocznych piłkarskich mistrzostw świata w RPA. W środę do grona 32 finalistów dołączyła Algieria, Grecja, Słowenia, Portugalia i Francja. Ogromna fala krytyki, która spadła ostatnio na Thierry'ego Henry, spowodowała, że piłkarz rozważa zakończenie reprezentacyjnej kariery. Wszystko przez zagranie ręką w meczu przeciwko Irlandii. Dzięki jego nieprzepisowemu zachowaniu Francja zdobyła w dogrywce wyrównującą bramkę na 1-1 i awansowała do przyszłorocznego mundialu w RPA. Po meczu Henry przyznał się do zagrania ręką, a winą za uznanie bramki obarczył sędziego. Dzień później apelował już o powtórzenie meczu, na co nie zgodziła się FIFA. 32-letni Henry w 117 meczach reprezentacji Francji zdobył 51 goli. Aż 5 bramek strzelił Jermain Defoe dla Tottenhamu Hotspur w niedzielnym meczu 13. kolejki Ligi Angielskiej z Wigan Athletic. Koguty wygrały aż 9-1, a 27-letni piłkarz wszystkie gole zdobył w drugiej połowie między 51 a 87 minutą. Nie jest to jednak rekord w Premier League, bowiem w 1995 roku Manchester United pokonał Ipswich Town 9-0. 5 trafień zanotował wówczas Andy Cole. 4 lata później jego osiągnięcie wyrównał Alan Shearer z Newcastle United. Lider ekstraklasy Chelsea Londyn zwyciężyła w sobotę Wolverhampton 4-0. Gospodarze nie mogli wystawić Lamparda, Balaka, Drogby i Deco. Nieobecność największych gwiazd The Blues nie przeszkodziła jednak w efektownej wygranej, co jest zasługą przede wszystkim świetnej gry Essiena i Maludy. Piłkarze Manchester United wykorzystali potknięcie Arsenalu i dzięki zwycięstwu 3-0 nad Evertonem awansowali na pozycję wicelidera. Kanonierzy ulegli niespodziewanie na wyjeździe Sunderlandowi 0-1. Brazylia z kompletem zwycięstw triumfowała w zakończonym w poniedziałek w Japonii Pucharze Wielkich Mistrzów Siatkarzy. Polacy, którzy w ostatnim dniu turnieju pokonali Egipcjan 3-0, uplasowali się na 4. pozycji. Z 5 spotkań zespół Daniela Castellaniego wygrał 2, oprócz ostatniego z Egiptem, także z Iranem 3-1. Porażkami zakończyły się pojedynki z Japonią, Kubą i Brazylią.
Informacje sportowe przedstawił obecny w naszym studio Roman. My powoli się kończymy, może nie tyle my się kończymy, co audycja dobiega końca. Zapraszamy Was także na profil Studenckiej Popołudniówki na Facebooku. Tam znajdziecie między innymi zdjęcia z ostatniej naszej wizyty w Piekielniku, z czasów wzrastania, no i wiele, wiele innych ciekawych wiadomości, także odwiedzajcie ten profil. A my słyszymy się, mam nadzieję, w przyszłym tygodniu, w ostatnim dniu listopada. Byli z Wami
Asia,
Piotr
i Romek.
Studencka popołudniówka. Zapraszamy.
Flash z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maria Zawsze Dziewica. Witamy wszystkich stałych i nowych słuchaczy Flesza, magazynu z życia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Dzisiejszy Flesz poświęcimy bardzo ważnemu wydarzeniu, jakie miało miejsce w naszej uczelni. Zapraszamy.
W miniony weekend nasza uczelnia stała się miejscem dwudniowego Międzynarodowego Kongresu Media Katolickie na Świecie i w Polsce. Szanse i zagrożenia. Było to już drugie tak ważne spotkanie zorganizowane w WSK SIM.
Kongres rozpoczęła Eucharystia. Cykl wykładów zainaugurował ojciec dr Krzysztof Biliński, rektor WSK SIM. Zwrócił uwagę na fenomen mediów katolickich, tak potrzebnych w dzisiejszym świecie.
Według mnie przesłanie dzisiejszego kongresu...
Mówi dr Imelda Chłodny.
...jest takie, aby kontynuować słowo, kontynuować przesłanie, jakie miał dla nas Jezus Chrystus, również będąc doskonałym mówcą, właśnie umiejąc odnaleźć się w tym współczesnym świecie mediów. To znaczy, żeby z jednej strony umieć podążać tą drogą współczesnych mediów, umieć się w pewien sposób dostosowywać i wpisywać w tę drogę przyszłość nowych mediów, jak to profesorowie nazywali. Natomiast z drugiej strony też nie pozwalać doprowadzać do pewnego kompromisu, nie zgadzać się na pewien kompromis, ale głosić własne stanowisko. Własne stanowisko, które od 2000 lat jest niezmienne. Także to jest niezwykle ważne. Niespotykane jest dla mnie to, że tak wielu ludzi z tak wielu krajów i z tak wielu kontynentów ma podobne zdanie na temat przyszłości mediów katolickich w Polsce i na świecie. Przyjechali oni z tak różnych miejsc, z tak wielu kontynentów, natomiast w ich wykładach widać, że podzielają podobne poglądy, podzielają to samo stanowisko, wagę mediów katolickich w dzisiejszej kulturze bardzo sekularyzowanej.
Pierwszy głos zabrał gość honorowy kongresu, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji Edukacji Katolickiej, dzięki połączeniu internetowemu na żywo z Watykanu. Podkreślił, jak ważną rolę pełnią media w świecie, a szczególnie media katolickie. To one powinny bronić i dbać o dobro jednostki ludzkiej. Zwrócił uwagę na zniekształcanie obrazu Jezusa Chrystusa w dzisiejszych mediach.
Oblicze i głos Chrystusa, widziany i słyszany w mediach, telewizji, radiu, internecie i wielu innych środkach społecznego przekazu, to wyzwanie, jakie powinno się stać podstawą do refleksji zarówno dla wszystkich odpowiedzialnych za przekaz informacji, jak i dla odbiorców.
Sądzę, że Ten kongres był bardzo ważnym wydarzeniem.
Mówi profesor doktor habilitowany Krystyna Czuba.
Dlatego, że spotkali się ludzie, którzy mają bliskie, podobne doświadczenia w szukaniu drogi do tego, żeby jakoś być w mediach katolickich. Dla mnie bardzo ważny był jak zwykle wypowiedź księdza kardynała Grocholewskiego, który cytując Jana Pawła II postawił pytanie, czy w mediach można zobaczyć twarz Chrystusa wśród wszystkich galaktyk, jakie medialne istnieją. I że to jest najważniejsze, zobaczyć twarz Chrystusa w mediach, bo wtedy jest prawdziwy człowiek, jeżeli jest prawdziwy Chrystus. I to przesłanie, taki klucz, może nam towarzyszyć w ogóle jako sprawa dziennikarstwa katolickiego.
Kongres zgromadził wielu znakomitych gości, specjalistów od mediów, dziennikarzy, filozofów, etyków, duchownych i tych, którym nie jest obojętna sytuacja mediów w Polsce i na świecie.
Dlaczego warto mówić o sytuacji i problemach mediów katolickich w Polsce i na świecie?
Nie tyle, że dlaczego warto, trzeba. Trzeba.
Mówi redaktor Wojciech Reszczyński.
My nie mamy innego wyjścia. Właśnie temu mają służyć media katolickie, pokazywaniu prawdy. Żyjemy w świecie dosyć niebezpiecznym, w świecie kłamstwa, obłudy, manipulacji. A my chcemy żyć w prawdzie. To kto ma tę prawdę przekazywać? Muszą to robić media katolickie. Media katolickie mają ten obowiązek. Inne media nie mają takiego obowiązku. Można wymusić od nich drogą prawną. Ale jeśli ktoś nie jest do tego przekonany wewnętrznie, moralnie, etycznie, że ma być uczciwy, że ma mówić zgodnie z prawdą, to jak on może to prezentować? A w mediach katolickich, ludzie pracujący w mediach katolickich mają ten imperatyw moralny, wewnętrzny. On nie może inaczej postępować. Musi mówić i ukazywać prawdę. Dlatego trzeba o media katolickie walczyć i powinno być ich jak najwięcej. Jak najwięcej byśmy o świecie wiedzieli. Nie czulibyśmy się tak niebezpiecznie w tym świecie, gdyby otaczały nas media, które przekazują prawdę.
Międzynarodowość kongresu wyraziła się w obecności gości przybyłych aż z 5 kontynentów. Mogliśmy poznać, jak wyglądają media katolickie na całym świecie i z jakimi problemami się borykają.
16 prelegentów z 4 kontynentów. Nie było takiego jeszcze kongresu w Polsce. Nie było. Jego eminencja, ksiądz kardynał Zenon Grocholewski. Pani Miranda Devine, Australia. Pan profesor Eric McLuhan, Kanada. Pan profesor Pablo Perez Lopez, Hiszpania. Ojciec dr Ralph Madu, Nigeria. Dr William Oddie, Wielka Brytania. Pan Bernard Müller, Niemcy. Ksiądz profesor Vigano, Włochy. Ojciec Joseph Fesio, Stany Zjednoczone, profesor Patricio Bernedo, Chile, profesor Peter Redpath, Stany Zjednoczone, Thomas Peters, Stany Zjednoczone, pani Katrina Lee, Australia i pan Aleksiej Adamowicz, Białoruś.
Kryterium jakości dobrego, w cudzysłowie, dziennikarza w Niemczech jest widoczny dystans do nauki Kościoła.
Mówi dr Anna Rakowska.
Dziennikarstwo, które mieni się jako katolickie, przeżywa kryzys. Kościół wspiera finansowo media, które nie głoszą dobrej nowiny, tylko przekazują wiadomości. Najistotniejsze w pracy dziennikarskiej jest właśnie przekazywanie precyzyjnej, neutralnej informacji. Dziennikarze pracujący w mediach katolickich mają najczęściej ukończone studia teologiczne i dokładnie znają dogmaty Kościoła, jednak często nie zgadzają się z nimi. W Niemczech mówi się, że nie ma żadnego katolickiego dziennikarza. Jestem katolikiem i dziennikarzem, ale nie jestem katolickim dziennikarzem. Niektórzy biskupi dostrzegają, że media, które mienią się jako katolickie, są tylko pseudochrześcijańskie. Kościół hierarchiczny nie docenia roli nowych mediów w ewangelizacji i nie docenia też pracy tych wszystkich świeckich osób, które przez te media głoszą dobrą nowinę. Kryzys katolickiego dziennikarstwa w Niemczech jest kryzysem wiary katolickich dziennikarzy.
Wśród słuchaczy pojawili się przedstawiciele polskich mediów katolickich, znani profesorowie i naukowcy oraz ludzie, którym nie jest obojętna przyszłość mediów. Również zainteresowanie studentów było ogromne, o czym świadczyły skrupulatne notatki.
Bardzo wybitne było wystąpienie pana Erika McLuhana,
mówi profesor doktor habilitowany Krystyna Czuba,
który właściwie mówił o tym, co jakoś gdzieś intuicyjnie wielu ludzi czuje, i tych, którzy zajmują się nauką, i tych, którzy podświadomie czują niepokój z powodu takiej totalnej agresji nowoczesnych mediów na intelekt i na duszę człowieka. I sprawa tożsamości człowieka jest w jakiś sposób zaatakowana przez te współczesne media. W taki sposób, że człowiek tego nawet nie wie, że nie ma świadomości, że staje się człowiekiem wirtualnym, a nie rzeczywistym poprzez media.
Największymi problemami, z jakimi się borykają w większym lub mniejszym stopniu media katolickie, to nieprzychylność władz, rozpowszechniający się liberalizm, letniość dziennikarzy katolickich, którzy poddają się wpływom większości. Katolickie media pozostają ciągle w mniejszości do mediów laickich. Są szykanowane i przedstawiane w złym świetle.
Katolicki dziennikarz stoi przed poważnym wyzwaniem polegającym na tym, by dostosować język przesłania Ewangelii do języka współczesnej kultury. Nie jest to proste przy zachowaniu wszelkich procedur, tudzież praw komunikacji, komunikowania, by nie stracić na jakości tego, o czym się mówi. Drugie wyzwanie, o którym trzeba wspomnieć, to reakcja na rzeczywistość. Rzeczywistość jest taka, że media katolickie są pod presją, są naciskane. I pierwszym odruchem, jaki się budzi w człowieku, to reakcja agresji, przemocy, reakcja przemocą na przemoc. Chodzi oczywiście o przemoc werbalną w tym wypadku. Ale gdy ulegniemy tej pokusie, stracimy to, co jest istotą przekazu ewangelicznego, ponieważ miłość, ona nie tyle prowadzi do rywalizacji, co do kongregacji, co do tworzenia wspólnoty, do łączenia ludzi między sobą. A ten model, ten wzorzec, którym posługują się media świeckie, jest właśnie agresją i może oddziaływać na sposób działania katolickiego dziennikarza z niekorzyścią dla niego.
Sądzę, że to, co tutaj wybrzmiało najmocniej, to właśnie ta postawa bezkompromisowego głoszenia i bronienia prawdy, którą jest Jezus Chrystus. To jest z pewnością jedyna nadzieja dla mediów katolickich. Taki jest mój wniosek.
Najbardziej palącym celem mediów katolickich jest głoszenie dobrej nowiny w porę i nie w porę wszystkim ludziom na całym świecie.
Prelegenci zachęcali nas, studentów, byśmy współtworząc w przyszłości media byli sługami prawdy.
Możecie posłuchać wykładów z kongresu, zaglądając na stronę internetową Radia Maryja www.radiomaryja.pl.
To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę i już za tydzień zapraszamy na kolejnego Flesza.
Ze studia żegnają się Karolina
i Piotr oraz redakcja Flesza Magda i Paweł.